Duchu Święty, prosimy, żebyś nas prowadził w tym naszym zatrzymaniu, ale może nie dosłownie zatrzymaniu, bo pielgrzymujemy do Matki, ale w tym naszym wpatrywaniu się w życie nasze, w tym naszym odkrywaniu Ciebie, Ojcze, na nowo. Prosimy, w tym następnym dniu, dniu wejścia, spotkania z Mamą, dzień piąty to dzień spotkania. Tak bardzo Cię potrzebujemy i chcemy iść za Jezusem. Tak bardzo nam potrzeba tego życia, które nam dajesz, tej miłości, które nam zostawiasz. Jest to droga do Jerozolimy. Tak Ewangelia Jana jest też stworzona, że jest właśnie drogą do Jerozolimy. Dlatego właśnie dzisiaj chcemy wejść do naszej Jerozolimy, naszego życia, spotkania z Mamą. Maryjo, bardzo Cię potrzebujemy. Wiele jest już dolegliwości, wiele bólu, wiele już może pojawiło się różnych pytań w nas. Ale Mamo, pomóż nam. Bądź dzisiaj przy nas szczególnie. Przez ten ostatni dzień trwania przy Tobie, a szczególnie w dzień wejścia, w dzień, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz. Matuchno, wiem, że nam możesz pomóc. Prosimy, żebyś wskazywała nam Jezusa jako naszego Mistrza i Pana.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tu nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.
Pochylimy się dzisiaj nad Ewangelią Jana 10 i 11 rozdziałem, który już jakby będzie taką końcówką działalności Jezusa i takim już konkretnym, jasnym przygotowaniem do wejścia do Jerozolimy. Dzisiaj Jezus jako dobry pasterz mojego, twojego życia. Jezus zostawia apologię. Jezus pokazuje, kim tak naprawdę jest. Tym bardziej formuje uczniów jako swoich następców, można w pewnym sensie powiedzieć, ale tych, którzy będą narzędziem w jego rękach. Jasno pokazuje, kto to jest kapłan, kto to jest pasterz. I pokazuje uczniom jasną różnicę, żeby nie mieli zapędów, żeby stawać się najemnikami. Jezus mówi jasno: pasterz to ten, który zna owce. Owce znają jego głos i słuchają głosu, bo uczeń nie jest tym, który ma pokazywać na siebie, ma pokazywać na Boga, tak jak Jezus. Najemnik to ten, który przyjdzie, zrobi swoje, zamyka drzwi i wychodzi. Ilu dzisiaj jest dookoła nas najemników, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z byciem pasterzem, z tym otwieraniem się na owce. Pasterz to ten, który ma czas dla owiec. Pasterz to ten, który nie liczy czasu, nie mówi, że dzisiaj albo dotąd, nie dalej, tylko to ktoś, kto ma czas. To ktoś, kto nie boi się oddać swoje życie za owce. Jezus mówi jasno: słuchają one głosu, woła on swoje owce po imieniu, wyprowadza je z owczarni. Owce idą za pasterzem. Tylko my możemy w tym słuchaniu słowa możemy pójść dalej. Czy ja chcę, żeby Jezus wyprowadził mnie z moich lęków i obaw? Żeby Jezus mi pomógł? Czy pozwolę, tak jak apostołowie, którzy idąc już dalej, do przodu troszeczkę w słowie, zamknięcie w wieczerniku? Jezus przychodzi i ich wyprowadza. Jezus wyprowadza ich z tego wszystkiego. Wyprowadza z obaw, z lęków przed Żydami. Pozamykani, bo rozpoczęło się prześladowanie. Każdy, kto się opowie za Jezusem, zostanie wyrzucony z synagogi. Jezusa ukrzyżowali. Oj, to nas też ukrzyżują. Z nami zrobią to samo, co zrobili z Jezusem. Czy nie boję się? Czy, albo inaczej, czy pozwalam Jezusowi, żeby mi pomógł? tak jak pójdzie dalej, dzisiaj będzie także wskrzeszenie Łazarza, już troszeczkę pójdę do przodu. Czy pozwolę, żeby Jezus wyprowadził mnie z mojej śmierci, śmierci, której niesie grzech, tak jak wyprowadził Łazarza. Łazarzu, wyjdź, wyjdź na zewnątrz. Czy porzucam to wszystko dookoła mnie i wychodzę na zewnątrz, chcę zobaczyć, Jezu, Twoje światło, które mi dajesz. Czy pozwalam się wyprowadzić z mojego domu obaw i lęków, żeby Jezus otworzył mi wreszcie oczy, że nie jestem sam, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, żebym mógł dostrzegać w nich dobro. Czy pozwalam, żeby Jezus wyprowadził mnie ze świątyni Kościoła? Czy nie boję się wyjść z Eucharystii dzisiaj, kiedy będę na Eucharystii? Czy też już byłem na Eucharystii? Czy nie boję się wychodzić ze świątyni i mówić ludziom o Chrystusie? Chcę być człowiekiem wierzącym. Czy nie boję się, tak jak Samarytanka, tak jak Nikodem? Czy nie boję się wyjść i powiedzieć, spotkałem w swoim życiu Pana? Czy może mam obawy, mam lęki? Czy jak ten człowiek uzdrowiony przy sadzawce w Beteździe? Wstań, weź swoje łoże i chodź. Czy nie boję się wyjść? Proszę Cię, Jezu, żebyś pomógł mi uwierzyć, że Ty jesteś moim pasterzem. Ty jesteś moją bramą, przez którą mogę wchodzić i wychodzić do owczarni. Ty jesteś tą bramą, która pomaga mi czuć się bezpiecznym przy Tobie. Bo ze względu na to, co zrobią w moim życiu, ja i tak jestem przez Ciebie kochany. Ja chcę tylko, żeby jak najwięcej ludzi mogło w Ciebie uwierzyć. Ja nie mam się czego bać. Cokolwiek mnie spotka, Panie Boże, przecież Ty mnie ratujesz. Ale wiem, że będzie tak, jak Ty chcesz, nie tak, jak ja chcę. Ja mogę tylko pobłądzić w grzechu. Będzie tak, jak Ty chcesz. Dlatego proszę, żebym czuł się przy Tobie bezpieczny i czuł, że jestem przy Tobie kochany. Wiem, że owce słuchają Twojego głosu. Proszę Cię, żebyś pomógł mi słuchać. Bo Jezus mówi jasno, owce zdają głos Jezusa. Słuchają Jego głosu. Czy jestem tym, który słucha? Czy może zaraz się wyłączam, bo myślę sobie, a to nie dla mnie. To nie jest do mnie. Moje życie jest idealne. Czy potrafię zostać? Czy potrafię być blisko? Czy chcę słuchać tego słowa, ale nie tylko słuchać, ale nim żyć? Czy chcę żyć słowem, które daje mi Ojciec? Kiedy pierwszy raz usłyszysz Boga w swoim życiu, ten głos Boży nigdy w tobie nie umilknie. Kiedy nic nie pozwoli, żeby to słowo umilkło w tobie, kiedy raz usłyszysz w swoim życiu Boga, ten głos już nigdy nie zamilknie. Bóg będzie ciągle wołał. Będziesz Go ciągle słyszał. Będziesz Go ciągle czuł. Będziesz Go ciągle widział w swoim życiu. To są oczy serca. Bo Bóg patrzy sercem. Bóg patrzy najpierw na serce człowieka. I jak mówi, moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. One idą za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Idą one za mną, ja daję im życie wieczne. Pokarm, którym jest Eucharystia, to jest życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Mówi jasno słowo. Życie wieczne, które daje ci Ojciec. Co może być piękniejszego w ciągu tego dnia, który dzisiaj masz? Od życia wiecznego. Co może być piękniejsze? Od tej skończoności świata. Słów, które dzisiaj są, a jutro zamilkną. Słowa nieraz bolą, ludzie nas oceniają, ale żyjemy wiecznie. Czy może być coś piękniejszego od tego, że Bóg mnie kocha i przygotował dla mnie cudowny plan? Czy może być coś lepszego? Co dzieje się dalej z uczniami, bo uczniowie są przy Jezusie. Jezus przychodzi do Łazarza. Przychodzi po to, żeby go uzdrowić. I to, co dzieje się dalej ze Słowem. Przychodzą wcześniej do Jezusa i mówią, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus mówi jasno, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Jezus wie o tym, że życie jest tylko przejściem. Śmierć jest tylko przejściem. Życie jest tylko tutaj przejściowe. To, co jest najważniejsze, to wieczność. To, co jest najważniejsze, to, co jest przed nami. Jezus pokazuje właśnie jasno uczniom swoim, że Jezus jest tym, który daje życie. I kiedy Jezus idzie, Marta wybiega mu naprzeciw i mówi tak: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czy są w moim życiu takie momenty, w których czuję, że byłem sam, że Pana przy mnie zabrakło, że byłem w ciągu tych momentów mojego życia sam? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Zostałem w tym momencie sam. Nie wiem, jak to wszystko mam zrozumieć. Nie wiem, jak mam to przyjąć. A Jezus mówi jasno. Jezus pokazuje, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Wierzysz w to? Pyta Martę. Czy wierzysz, że ja daję życie? Że człowiek choćby i umarł, żyć będzie. Czy wierzysz w to? Jezus mówi jasno, Łazarz umarł, a raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Jezus to robi ze względu na uczniów, ze względu na ciebie. Dokonały się pewne momenty w twoim życiu, bo raduje się. Czy potrafisz Bogu podziękować za te momenty, także pustki w swoim życiu? Czy potrafisz Bogu, czy chcesz Bogu podziękować za to wszystko, co było trudne w twoim życiu, o czym nie chcesz dzisiaj myśleć? Czy chcesz za to też podziękować, czy potrafisz Mu za to podziękować? Bo może właśnie to sprawiło, że wielu z nas idzie tutaj dzisiaj na pielgrzymce. Wielu z nas odmieniło swoje życie właśnie poprzez te wydarzenia. Czy potrafisz? Czy potrafisz właśnie uwierzyć na nowo Ojcu? I kiedy uczniowie słuchają Jezusa, który mówi, że Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tu nie było ze względu na was, abyście uwierzyli, wtedy Tomasz, zwany Dydymos, mówi do uczniów: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Ktoś powiedział, może proroctwo, ale to mówi Tomasz. Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Apostołowie wiedzą, co się może dokonać z ich życiem. Chodźmy, aby razem z nim umrzeć. To jest jakby w pewnym sensie już proroctwo, które zapowiada, jeżeli pójdę za Jezusem, wiem, że tak jak on umrę. I tu jest właśnie coś cudownego, coś wyjątkowego. Uczniowie jednak mimo wszystko, ktoś by powiedział, może to jest jakieś proroctwo, ale to jest, troszeczkę to pachnie takim powątpiewaniem jednak do końca. Chodźmy razem z nim umrzeć. Czy to uczniowie do końca wierzą? Czy uczniowie do końca czują tą moc miłości Ewangelii, moc miłości Boga, tej dobrej nowiny, którą Jezus przynosi uczniom? Czy oni jednak wiedzą, bo wiemy, co się później dalej z nimi dzieje. Oni uciekają, boją się. Uczniowie powątpiewają. Przez 3 lata chodzą za Jezusem, słuchają, widzą cuda, które czyni, jednak mimo wszystko wątpią, bo się boją o własne życie. Tutaj nie można się bać o życie. Nawet jeżeli je stracisz. Jezus sam mówi, że kto chce pójść za mnie, weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. A kto straci swoje życie dla mnie, Ewangelii, ten nie zachowa. Wolność, wolność pójścia za Chrystusem, to także wolność w tym, co Bóg zrobi z moim życiem albo inni ludzie. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. Człowiek chce tylko swoje życie zachować, boi się cierpieć. I to jest naturalne w życiu człowieka. Ale dobra nowina, to jest dobra nowina o zbawieniu. O życiu wiecznym. A tutaj to życie jednak mimo wszystko jest tylko przejściowe, ale to jest bardzo trudne. Tego będziemy się uczyć przez całe życie. Ja nie mówię tego, że już to wszystko pojąłem, zrozumiałem. Ja też w swoim życiu mam bardzo wiele chwil trudnych i uczę się tego. Tego, o czym teraz mówię, ja się tego uczę przez całe życie. Gdzieś to we mnie jest. I tutaj Marta prowadzi z Jezusem dalej dialog. Lecz teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Marta jednak mimo wszystko mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale wierzę, że cokolwiek ty zrobisz, to się stanie. I wiem, że Bóg zrobi tak, jak ty chcesz, ale też tak, jak ja chcę. Bo Marta wypowiada te słowa wierząc, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. To znaczy, ja wiem, że dla ciebie jest możliwe, żeby on żył. Jezus wtedy mówi, Jezus ucieka od odpowiedzi na to stwierdzenie. Brat twój zmartwychwstanie. Tak, on kiedyś zmartwychwstanie. Jezus jakby pyta o wiarę Marty, czy wierzysz, że ja mogę to zrobić? Czy ty jednak do końca powątpiewasz w to, tak jak moi uczniowie, którzy mówią do współuczniów, chodźmy i my razem z nim umrzeć, czy jednak powątpiewasz? Czy wierzysz, że ja mogę to zrobić? Jezus wtedy mówi jasno, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzysz w to? I tutaj Jezus pyta o jasną deklarację Marty. Łazarz wyzdrowieje, ale wyzdrowieje dla ciebie, żebyś ty uwierzyła. Łazarz zacznie żyć. Zmartwychwstanie dla ciebie, żebyś ty uwierzyła. Żeby moi uczniowie wreszcie uwierzyli. Czy wierzysz, że Bóg może z twoim życiem czynić cuda? Czy może to, o co prosisz w czasie tej pielgrzymki, w czasie tego pielgrzymowania, czy wierzysz, że Jezus może to w twoim życiu zmienić? Tak, Panie, ja mocno wierzę. Wypowiedz to słowo, nie bój się tych słów. Tak, Panie, ja mocno wierzę. Wierzę, że Ty jesteś moim Bogiem. Że Ty jesteś moim Panem. Dzieje się z Martą, jest niewiarygodne. Marta, tak jak Samarytanka, tak jak ten człowiek uzdrowiony przy sadzawce Beteździe, biegnie, zostawia Jezusa i biegnie. To jest spotkanie ze zmartwychwstałym, to co dzieje się też z uczniami, ale to jest spotkanie z wiarą w Jezusa. Wierzę, Jezu, Ty jesteś moim Mesjaszem. Spotkanie z Mesjaszem kończy się właśnie wybiegnięciem od Jezusa. I ona biegnie do siostry, biegnie, by jej powiedzieć, by się pochwalić, by opowiedzieć o tym wszystkim, co jej z życiem się stało. My też, Panie, prosimy o to, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się nie bali, żebyśmy nie bali się Ciebie. I tutaj dokonuje się też dalszy proces także z arcykapłanami i z faryzeuszami, bo oni nie stali się uczniami Jezusa, nie chcieli być uczniami, chociaż byli przygotowani do tego, znali bardzo dobrze Pismo. Ale Jezus nie wybiera spośród arcykapłanów i faryzeuszów. Jezus wybiera, ktoś by powiedział, prostych, zwyczajnych ludzi. Ludzi, których dłonie są spracowane. Ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy wcześniej rano wstawać, co to znaczy poświęcić całą noc na łowienie i nic nie złowić. Ludzi, którzy nieraz zetknęli się z cierpieniem, nie potrafili tego zrozumieć, którzy nie mieli pieniędzy na to, żeby w swoim życiu się dobrze ustawić. A Jezus uzdrawia, Jezus prowadzi. Dlatego Jezus wybiera szczególnie tych, których serce będzie mu wierne, którzy nie będą narzekać, chociaż uciekają, chociaż się boją, chociaż tak jak Piotr się zaprął Jezusa. Ale Jezus jest cierpliwy, bo miłość to cierpliwość. Tak jak ojciec i matka są cierpliwi wobec swojego dziecka, bo je bardzo kochają, bo go bardzo potrzebują i wiedzą, że nic nie przychodzi od razu. I arcykapłani zaczynają mówić, jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Arcykapłani się boją. To jest strach. Jeżeli Jezusa nie przyjmę jako mojego mistrza i Pana, to będę się bał o wszystko. Mogę być człowiekiem wierzącym i żyć w ciągłym lęku, bo się ciągle boję, bo nie spotkałem się ze zmartwychwstałym, nie spotkałem w swoim życiu Mesjasza, który zna moje życie. I się ciągle boję i ciągle uciekam. I ciągle się go wstydzę, i ciągle jest mi pod górkę, bo go nie spotkałem. Dlatego proszę Cię, Jezu, stań na mojej życiowej drodze, bym jeszcze bardziej w Ciebie uwierzył. Amen.